Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym spotkaniem kończymy cykl 7 audycji poświęconych dzieciom. A w moim studiu witam Martę Łazarczyk. Witam Cię, Marta.
Dzień dobry.
Magdę Figas. Witam Cię, Magda.
Dzień dobry.
Panie zdążyliście już Państwo poznać, bo spotykamy się 7 raz, więc wiecie, co mają do powiedzenia. Cieszę się, że jesteśmy w tym gronie. Dziś będziemy rozmawiać na temat kształtowania właściwych postaw. Znowu pewnie zahaczymy coś, bo nie zdążymy w przeciągu godziny, ale myślę, że te audycje służą też ku temu, aby Państwo mogli sami dalej rozwijać temat. Zapraszam serdecznie, wracamy po przerwie. Zacznijmy od tego, czym są właściwe postawy, Marta.
Postawy są takim zbiorem wiedzy i pewnych nawyków, pewnych działań, które kształtujemy w dzieciach przez długi, długi czas. No i teraz pytanie, co to są właściwe postawy? To jest dość trudne, odpowiedź jest dość trudna, ponieważ to zależy od wartości rodziców, od tego, jakie wartości chce, jakie jakości w życiu tego młodego człowieka chce wypracowywać dom. Co oznacza na przykład dla rodziców słowo odpowiedzialność, a co oznacza słowo na przykład otwartość? Bo tutaj, jeśli byśmy potraktowali to, jeśli byśmy zapytali różnych odbiorców, to poziom otwartości może być bardzo różny. Może się ograniczać do najbliższej rodziny, bo może być bardzo jakiś taki mocno skoncentrowany na kilku osobach, a może to być taki dom, który jest otwarty na odmienność, inność, na to, co przynoszą inne osoby. Ale też takie odniesienie ku pewnym wartościom, w jaki sposób dom chce je kształtować, na które chce zaakceptować i czy to jest takie odwoływanie się ku wartościom, czy bardziej od tych wartości, przyjmowanie ich takie czasem bezrefleksyjne, bo tak wszyscy postępowali na przykład w naszej rodzinie, czy też w jakiejś lokalnej społeczności.
Tutaj myślę, że jeszcze można poruszyć taki temat norm społecznych, prawda? Czym są te normy społeczne, a te takie wzorce, które my mamy w domu, to też takie zderzenie, prawda?
No to dobrze, to poczekajcie. Zacznijmy od tego, bo ktoś może powiedzieć, normy społeczne mnie nie obowiązują, a ktoś znowu w drugą stronę może przejść. To teraz tak, mamy wartości i normy społeczne. Powiedzmy otwarcie, są rzeczy, do których wszyscy powinniśmy się dostosować. Jeśli moglibyśmy teraz na ten temat, mogłybyśmy porozmawiać. Co względem was jest takie, do czego każdy powinien się dostosować, bo są to normy społeczne, dobre normy społeczne.
Ja myślę, że tutaj jest taka zasada, mnie ona przyświeca przez całe życie, że granice mojej wolności są tam, gdzie ta moja wolność wkroczyłaby już w wolność drugiego człowieka, zabrałaby mu coś, zniszczyła, zdegradowała. Czyli to, czego ja potrzebuję dla siebie, nie może niszczyć drugiego człowieka, niszczyć jakiejś tam tkanki przestrzeni, która jest przy tym człowieku. Oczywiście tutaj jest pole do manewru w postaci rozmowy, negocjacji, jakiejś próby ustalenia i być może na dany moment ta druga strona zgodzi się na jakieś uszczuplenie swoich praw w imię na przykład jakichś większych ogólnych wartości, zasad. Tak jest zresztą w życiu społecznym, że godzimy się na pewne niedogodności indywidualne po to, żeby zadbać o taką przestrzeń społeczną, przestrzeń na przykład lokalnej społeczności, wsi, miasta, państwa.
Marta, łapiąc twoją wypowiedź, mogłabym powiedzieć zdaniem, że właściwe postawy to też dobre wychowanie.
Tak, bo ono nam wszystkim służy tak naprawdę. To nie jest tak, że rodzic wychowuje swoje dziecko tylko dla siebie.
Owszem, i po swojemu.
To jest ważne, ale wychowuje go dla świata i potem to dziecko, pełniąc różne funkcje, nieważne czy to będą bardzo eksponowane funkcje, czy po prostu zwyczajne, ono wnosi jakieś dobro do takie dobro w dane społeczeństwo. Bo to, jakim będzie rodzicem, to nasze dziecko, jak będzie pracować, w jaki sposób będzie podejmować decyzje, jak będzie reagować na różne sytuacje, to jest jakiś rodzaj daru dla społeczności takiej lokalnej, na naszej ulicy, tam gdzie mieszkamy, we wsi, w której jesteśmy, czy w mieście, czy w państwie.
Więc dobre wychowanie, można powiedzieć, zaczyna się od dzień dobry, a to też jest właściwa, to przede wszystkim jest właściwa postawa w stosunku do społeczeństwa, tak?
No myślę, że tak. I takie, no też mówię, to co my tak potocznie mówimy, że ktoś potrafi się zachować, prawda? Czyli, że przestrzega no, ustalonych takich wcześniej, powiedziałabym, norm, czy jakiś taki savoir-vivre nasz tutaj wspólny, że jakby wszyscy razem stanowimy taką też jedność w środowisku lokalnym, w społeczności i żeby wszystkim jakby dobrze się tutaj funkcjonowało, czy żyło, no to musimy współpracować, współdziałać, zaczynając od takiego właśnie, że my dostrzeżemy kogoś, czyli powiemy mu po prostu dzień dobry, albo powiemy mu do widzenia. Czy to jest dobre wychowanie? Pewnie tak. Natomiast to też musi być autentyczne, bo...
Ale przepraszam cię, że ci tak powiem, ale ktoś młody może powiedzieć, to nie jest, ja nie będę tego mówić, bo to nie wypływa ze mnie, to nie jest autentyczne. Mhm.
No, ma prawo tak mówić, tylko pytanie właśnie, z czego to wynika? Czy to na przykład, ja też się burzyłam, jak byłam taką mniejszą osobą, jak moja mama mówi, ale powiedz tej pani dzień dobry, bo to jest moja koleżanka. Ja mówię, no dobrze, no powiem dzień dobry, no ale coś więcej, mamo, prawda? Czyli, że ja chciałabym usłyszeć, że ta koleżanka no faktycznie jest kimś ważnym dla mojej mamy, że my ją dostrzegamy, że widzimy, albo że po prostu... No jest to po prostu miłe, jak ktoś zostanie powitany, nawet jeżeli nie nawiązujemy z nim żadnej relacji.
To tak z takiego, żeby zakończyć uśmiechem to nasze wejście, chcę wam powiedzieć, że przez pół mojego dzieciństwa pytałam się, mamuś, dlaczego nie można pokazywać palcem? A moja mama zawsze mówiła, bo nie można. Pokazuje się ręką. Nikt mi nigdy nie wytłumaczył, wiecie, zawsze mnie to męczy. Dlaczego nie można czegoś pokazywać palcem? Wracamy po przerwie. Jesteśmy z Państwem po przerwie. No to teraz kolejne hasło. Kształtowanie właściwych postaw jako zadanie rodzica i dziecka.
Tak, bo to nie jest tak, że te postawy, one się same z siebie jakoś tam wezmą. Nawet jeśli wiele rzeczy dzieci przejmują i jest to w taki sposób naturalny, intuicyjny, przekazywane, to też warto sobie chyba zadać takie pytanie w perspektywie bycia rodzicem, bycia nauczycielem, czy bycia, pełnienia różnych funkcji społecznych, bo jesteśmy i sąsiadami, i w różnych rolach, jako dziadkowie, jako ciocie, wujkowie, rodzice. Do czego ja chcę to moje dziecko wychować, do jakiej postawy chcę wdrożyć go. Bo być może niektóre rzeczy rzeczywiście można odpuścić i nie traktować ich jakoś tam priorytetowo. Ale jeśli my będziemy wiedzieć, co jest takie najważniejsze, co jest strategiczne w tym moim dziecku, w jego postawie, to będziemy też wiedzieć, że warto o coś kruszyć kopię, a coś innego może potraktować nieco luźniej. Mnie często, ja sobie przywołuję taką sytuację, kiedy moja mama bardzo dbała o to, żebyśmy się bawili, czy jakby nie odrzucali takiej osoby z sąsiedztwa, która... była osobą z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. I mimo tego, że my jako dzieci żeśmy się buntowali, to dzisiaj to odczytuję jako jakiś rodzaj wdrażania w nas w taką też w takie bezpieczeństwo nasze jako dzieci wobec osób na przykład ze zdeformowaną ręką, twarzą, czy takich, co do których często ludzie boją się z nimi rozmawiać, czy boją się podchodzić do tych osób. A dzięki temu doświadczeniu taki lęk, niepokój z tym związany zupełnie nam nie towarzyszył. Ale to była jakaś tam postawa, o którą nasi rodzice zadbali, żebyśmy no właśnie byli w takich naturalnych relacjach, nie traktowali tego jako coś ani niesamowitego, ani też takiego, co należałoby odrzucić. Że to jest jakaś taka część życia, część funkcjonowania. Że w tym życiu są i ci, którzy są sprawni, mega piękni i tak dalej, ale też są tacy, którzy są może nieco mniej sprawni, mniej aktywni, mniej intelektualnie sprawni i że to nie jest nic niesamowitego, czy takiego, że powinniśmy traktować te osoby jak w jakiś taki też bardzo, bardzo wyjątkowy sposób.
I na pewno na tamten moment też miałaś wiele takich zapytań, dlaczego? No nie,
tak,
że się nie chciało.
Bo zawsze przegrywaliśmy, jeśli ta osoba była w drużynie którejś, więc to z perspektywy dziecka było trudne. Natomiast to po prostu uczyło, że ten świat nie jest taki jednobarwny, on jest różnorodny i że ta różnorodność jest czymś naturalnym.
Ważne jest, to właśnie mi Marta też uświadomiłaś, dawno o tym nie myślałam, żeby nie chować dziecka w takich cieplarnianych warunkach, pod takim kloszem, bo ono prędzej czy później będzie spod tego klosza musiało wyjść. I co wtedy?
Tak, myślę, że to jest też taki naturalna przestrzeń do uczenia się różnych zachowań, bo przecież w życiu dziecko idzie w różne światy, prawda? Zresztą sami nie wiemy, co te nasze dzieci spotka, nie wiemy, co nas spotka, prawda? I to oswajanie się z różnymi sytuacjami życia, z różnymi też trudnościami życia, to jest takie czynienie naturalnym, normalnym czegoś, co my często chcemy odrzucać, typu cierpienie, typu niemoc, taka fizyczna destrukcja, nie wiem, jakieś takie lęki związane z tym, że ciało się starzeje, ze zniekształceniem, z deformacją, z tego typu rzeczami, których wolelibyśmy nie oglądać, a tymczasem no to życie niesie to ze sobą. I jeśli my chcemy kiedyś też jakby mieć takie społeczeństwo wrażliwe na różne grupy społeczne, na różne grupy osób, na różnych ludzi, no to nie da się izolować i nie wiem, tworzyć takiego klanu księżniczek bądź księciów, którzy są tylko w grupie rówieśniczej, gdzie są inne księżniczki i inni książęta, no bo to nie jest nie dobra grupa rozwojowa, a poza tym no to jest wybuchowa grupa rozwojowa, myślę, same księżniczki bądź sami książęta.
No bo świat i rzeczywistość jest zupełnie inna. Świat ma wiele barw. Wracamy po przerwie. Mam kolejny temat. Kształtowanie właściwych postaw jest też gotowością do wyrzeczeń. Co wy na to?
No to tak idziemy w kontrze do kultury chyba, która nam mówi czerp z życia.
Ile możesz garściami.
Tak, dokładnie. A tu ktoś mówi o wyrzeczeniach. A tymczasem, no to być może słuchacze mają takie doświadczenie. Często pojawia się w życiu, nawet jeśli odnosimy sukces, to pojawia się tam bardzo dużo takich przestrzeni, z których musieliśmy zrezygnować, żeby ten sukces w jednej z przestrzeni mógł zaistnieć. I pytanie, na ile nasze dzieci uczymy też tego umiejętności, na przykład wyrzeczeń związanych z tym, że dziecko dąży do czegoś, na przykład zbiera pieniądze na coś większego, na jakąś większą, nie wiem, zabawkę, na coś takiego, co chce mieć i na ile ono jest wytrwałe, na ile dajemy mu taką przestrzeń do tego, żeby z czegoś zrezygnować, bo te pieniądze może odłożyć na przykład na
coś zupełnie innego.
Coś fajnego, co ono chce mieć i co w ogóle jest wow.
Rezygnacja nie zawsze jakby łączy się tutaj, bo, znaczy my mamy taki stereotyp, że jeśli z czegoś rezygnuję, czyli zawsze muszę z czegoś, że tracę, prawda? Czyli jest jakby to takie cierpienie. Ja chciałam powiedzieć, że nie zawsze tak jest, że rezygnując z jakiejś przyjemności, z jakiejś rzeczy, z jakiejś umiejętności czasami też, no po pierwsze jakby poznajemy też siebie, prawda? Czy jesteśmy w stanie właśnie zrezygnować, ale też, czy jesteśmy też konsekwentni, to co Marta powiedziała, w tym, że na przykład jeżeli chcemy, nie wiem, kupić sobie lepszą deskę snowboardową, prawda, bo stara coś tam no, nie spełnia naszych oczekiwań, to jest jakiś cel, prawda, i to też jest takie, mówię, ważne, żeby nasze dzieci, czy osoby, z którymi współpracujemy, miały też określony taki cel, który determinuje tą rezygnację, że to nie powinno wyglądać w ten sposób, że rezygnuję, bo coś tam, tylko faktycznie no, jest jakiś cel, który, do którego dążymy, żeby właśnie to zrealizować. Czyli rezygnacja nie zawsze no, jest takim jakimś smutkiem w naszym życiu.
Czyli można powiedzieć, że rezygnuję, żeby zyskać.
No właśnie.
Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest takie zadanie sobie pytania, po co? Po co ja chcę mieć, no załóżmy tą nową deskę snowboardową, bo to, co gdzieś tam w poprzedniej audycji też wspominałam o takich słowach Wiktora Frankla, w twórcy logoterapii, czyli takiego nurtu, który mówi o takim głębokim poszukiwaniu sensu, bo jeśli go znajdziemy, to jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić. Ten sens nakręca nam energię. I on mówi, pokonam każde jak, jeśli będę wiedział po co. I pytanie teraz, jeśli ta deska snowboardowa jest czymś, co realizuje rzeczywiście pasję tego dziecka, bo ono po prostu kocha jeździć, kocha śnieg,
będzie
kocha
lepiej po prostu,
radość płynącą z tego, to ono znajdzie sposób, znajdzie też siłę do tego, żeby to realizować. Ale jeśli to jest taka chwilowa zachcianka, bo koledzy, bo coś tam, to się nie ostoi. I to
poniesiemy
też
koszty i liczmy się z tym, po prostu
tak,
będzie
ale to
zmiana.
Ale to też może być fajne doświadczenie dla dziecka, kiedy no ono sobie zobaczy, czy to jest potrzeba, czy to jest zachcianka. Bo myślę, że tutaj często nie rozróżniamy, co jest potrzebą, a co jest zachcianką.
Zachcianka my jako jest... dorośli ludzie mamy z tym problem.
Też często sobie realizujemy jakieś potrzeby za pomocą zachcianek, prawda? Muszę sobie kupić coś tam, bo jak sobie kupię te, nie wiem, buty, apaszkę czy coś, to od razu mi się poprawi wszystko. Tymczasem, czy rzeczywiście to jest nasza potrzeba? Czy naszą potrzebą nie jest pod tym kupowaniem sobie czegoś potrzeba akceptacji, potrzeba rozmowy takiej szczerej, głębokiej, potrzeba odpoczynku być może, bo przecież wiele aktywności wynika stąd, z takiego zmęczenia i dostarczania sobie dopaminy czy też endorfin poprzez na przykład zakupy. To jest taki mechanizm...
No najprostszy i najszybszy, ale bardzo chwilowy.
Tak, i kosztowny.
I kosztowny. Słuchajcie, no jesteśmy cały czas przy tych właściwych postawach. Tak bardzo trywialnych rzeczy chciałabym dotknąć. Kształtowanie właściwych postaw w wychowaniu dla, ujmę to tak, dla świata, nie tylko dla nas, ale dla społeczeństwa. Właściwe postawy to też odpowiednia nauka tego, jak rozmawiamy, czyli tego tak zwanego savoir-vivre, jedzenia, poruszania się, dziękowania, przepraszania, funkcjonowania w szkole. To jest bardzo trudne. No bo każdy się czuje, jakbyśmy mu tutaj coś narzucali. Jak teraz wytłumaczyć dziecku, że to jest bardzo istotne, w jaki sposób ty jesz, w jaki sposób siadasz do stołu, że nie robisz tego tylko ze względu na mnie, ale też z szacunku do innych.
No ja myślę, że tutaj takim poligonem doświadczalnym mogą być wszelkie... Takie sytuacje, kiedy my zabieramy, no nie wiem, szkoła myślę, że tutaj może być też takim dobrym miejscem, kiedy wyjeżdżając do teatru, wychodząc do teatru, mówimy o tym, że należy się odpowiednio do niego ubrać i warto tutaj też zadbać o to, by to wyjście, załóżmy do teatru, było w takim miejscu, gdzie nawet jeśli taki młody człowiek, mnie się zdarzyło tak kiedyś w szkole, że młody człowiek w dresach pojechał do teatru i zobaczył, że tam wszyscy są elegancko ubrani. I to była... I mimo tłumaczeń wcześniejszych, to była krótka, ale bardzo konkretna nauka. Do teatru nie chodzi się w dresach, prawda? I czasem trzeba skonfrontować takiego młodego człowieka z taką sytuacją, kiedy jest jakaś rodzinna uroczystość, wszyscy są elegancko ubrani, natomiast młody człowiek upiera się przy tym, że on pójdzie w jakimś stroju, który no, na przykład nie przystaje do tego typu aktywności. Ja myślę, że dzisiaj to już nie jest aż tak bardzo
przestrzegane.
No kiedyś to chyba troszeczkę było...
Dzisiaj patrząc nawet na słuchajcie, jakieś rozdania nagród, nawet takich poważnych, prawda, gdzie faktycznie ci twórcy, no niestety, twórcy, którzy no, w jakiś sposób pewnie inspirują nasze dzieci, no sami nie przestrzegają, prawda, no to mówię, to też nie mamy takiego wzorca jakby też odnośnika, prawda, że do teatru nie idziemy w dresach, bo ja obserwując, chodząc do teatru, że coraz częściej właśnie te dresy dominują już teraz. No.
Tak.
Ale czekajcie, bo życie kołem się toczy, to wróci, bo wszystkim się ten czas po prostu przeje takiej swobody, powiedziałabym.
To jest też taka chęć, nie wiem, wydaje mi się, takiego podkreślenia swojej indywidualności, że ja jestem kimś wyjątkowym w związku z tym.
Nie boję się opinii publicznej, zobaczcie, myślę samodzielnie.
Też, prawda, nonszalancja, taka arogancja, powiedziałabym też.
Ale myślę, że ci młodzi ludzie tak tego by nie nazwali. Oni by to nazwali oryginalnością. Ja po prostu jestem oryginalny.
Ale myślę, że mimo wszystko warto o tym mówić, o pewnych normach zachowań, o pewnych zasadach, regułach, bo nawet jeśli one teraz nie zostaną przestrzegane, to ja myślę, że taki młody człowiek jak, nie wiem, będzie chciał jakoś tam dobrze wypaść w kontekście swoich koleżanek, czy w takich relacjach, w których naprawdę mu będzie bardzo zależało, czy nie wiem, ubiegając się o pracę, ja znam takie sytuacje rekrutacyjne, kiedy też zwracano uwagę na to, w jaki sposób młody człowiek się zachowuje i czy ściąga marynarkę na przykład przy rozmowie rekrutacyjnej. Czy w ogóle przychodzisz w tejże marynarce na taką rozmowę rekrutacyjną na poważne stanowisko, więc to jest, życie potem to weryfikuje, ale też takie sygnały, które młody człowiek usłyszał gdzieś tam w swoim życiu, nawet jak ich nie zastosował, to może to być taki skarbiec, z którego będzie korzystał wtedy, kiedy mu będzie mega mocno zależało na przykład na tej pracy, o którą będzie się ubiegał.
Tu jest to rzeczy kwestia tak zwanej intuicji, prawda, że ja też obserwuję, że młodzi ludzie mają po prostu tak zwaną intuicję, że podświadomie wiedzą, że źle się zachowują. Ja w swojej pracowni mam taki napis, notabene stworzone przez swoich uczniów, to jest takie moje ulubione powiedzonko, byle jak, ale się zachowuj. I pod tym takim powiedzeniem zawsze ci młodzi ludzie pytają, ale to znaczy jak, proszę pani? Ja mówię, no porządnie. Aha, to jak porządnie, to wiemy jak. No i nie wiem, skąd on wie, jak się zachowywać porządnie, ale to jest to takie czucie siebie, czucie sytuacji, prawda, że się po prostu...
No że nie, się wygłupiłam w danym momencie, że nie pasowa, nie, to w ogóle nie pasowało.
Tak, że to była tak zwana wtopa, że źle to zrobiłem.
Wracamy po przerwie? Wracamy po przerwie. Właściwe postawy. I teraz dotknę bardzo ważnej kwestii. Tolerancja. Kształtowanie właściwych postaw to też tolerancja. Marta, jak ty to widzisz?
No tak, wszyscy chcemy być tolerancyjni. Wiemy, że to jest znacząca jakość w naszym życiu. Natomiast też ja odwołam się tutaj do badań, które nawet może nie badań, ale takiego rozpoznania wśród młodych ludzi, co oni rozumieją przez słowo tolerancja. I co się okazało, że większość z nich uznała, że tolerancja jest wtedy, kiedy zgadzam się ze zdaniem drugiego człowieka. Natomiast tolerancją, słownik języka polskiego mówi o takim znaczeniu, w którym tolerancją staje się nie tyle akceptacja, ale jakby przyjęcie, że ktoś inny może mieć zupełnie inne stanowisko w tej sprawie, w której ja mam. Ktoś może mieć zupełnie inne poglądy w tych przestrzeniach, w których ja zupełnie inaczej to widzę, inaczej oceniam daną rzeczywistość. I ja myślę, że tutaj właśnie przy tych takich znaczących predykatorach związanych z funkcjonowaniem w naszym życiu, czyli w tych takich znaczących wartościach. Co to znaczy wolność? Co to znaczy tolerancja? Co to znaczy miłość?
Co to znaczy akceptacja?
To są właśnie takie pojęcia, które myślę, że wielu problemów by nie było, gdyby na początku te grupy ze sobą, grupy czy osoby rywalizujące zadały sobie takie pytanie. A jak ty rozumiesz słowo tolerancja?
Właśnie.
I być może przestrzeń do takiej walki no nie zaistniałaby, bo się okazało, że my jesteśmy z tak różnych światów, że no albo się spotkamy i z pomocą, nie wiem, kogoś, kto pomoże nam wyjść z tych naszych świadków małych, zaczniemy ze sobą rozmawiać, albo no jesteśmy tak daleko od siebie, no lata świetlne niemalże.
Tolerancja to też jest takie współdziałanie, patrzenie też na drugiego z taką życzliwością, prawda? Nie wrogo nastawionym od razu, że my to jesteśmy takim centrum świata i my tylko i wyłącznie mamy monopol właśnie na wiedzę, na poglądy, na religię, że my to jesteśmy tacy super, a inni są po prostu źli. Więc no właśnie, rozszerzyłabym jeszcze tą definicję tolerancji o taki element współdziałania.
Bo ja bym zadała pytanie, a czym nie jest tolerancja?
A mnie jeszcze tutaj przyszło do głowy, że my często kruszymy kopię o tą tolerancję, natomiast ja mam coraz częściej niepokój, że my jesteśmy coraz bardziej obojętni, że nam wszystko jedno, że jest jakaś grupa, która będzie na swoich sztandarach niosła hasło tolerancja bądź brak tolerancji, natomiast że znacząca część jednak osób nie ma takiej gotowości do... zainwestowania swojej energii, swojej siły, swoich zasobów do tego, by rozmawiać, by tworzyć coś, by kreować, by być aktywnym. Po prostu jest w jakimś takim rodzaju
niejakości,
obojętności. Taka trochę historia, nasza chata z kraja, my sobie tutaj taki...
Ja myślę też, że jeszcze jakby też ja się jakby spotykam z taką postawą, że nam trochę wmówiono, że my tacy jesteśmy wszyscy nietolerancyjni, nieotwarci, prawda? A właściwie można tak śmiało powiedzieć, że jesteśmy raczej takim społeczeństwem, które, no powiedziałabym, jest otwarte na inność, na różne inne sytuacje, tylko mamy właśnie tutaj problem z takim zdefiniowaniem, rozróżnieniem, prawda, że to, że ja się nie zgadzam z jakimś ruchem, to znaczy, że ja jestem od razu nietolerancyjna? No nie, no ja po prostu się nie zgadzam, prawda?
Właśnie chodzi o to, żeby powiedzieć też głośno, czym tolerancja nie jest.
Nie jest, no właśnie.
Bo to nie jest to, że toleruję, to przyjmę i przyjmę to jako normę społeczną, czy uznam, że coś jest dobre.
Tak, tak.
No właśnie.
Bo tu trzeba rozróżnić ten brak tolerancji od tego, że każdy z nas ma prawo do wyrażania własnego zdania, ale też uznawania pewnych wartości za swoje, bądź też nieprzyjmowania niektórych wartości i nieuznawania ich za swoje. natomiast nie wykonując żadnych negatywnych działań w stosunku do drugiego człowieka, który na przykład ma takie wartości, o ile oczywiście one nie skutkują jakimś takim
krzywdą ogólnopojęcia,
prawda?
Tak, to prawda. Mhm.
Ale to jest bardzo trudny temat odnośnie tolerancji, bo myślę, tak jak Marto, ty powiedziałaś, różnie pojmujemy tolerancję. Powinniśmy częściej mówić o definicji tolerancji, czym ona jest, bo troszkę to się robi takie wyświechtane słowo, że tak naprawdę nie wiadomo, co to jest ta tolerancja.
Łatwo zamknąć komuś usta, mówiąc, ty jesteś nietolerancyjny, prawda? Mhm. Albo jesteś nienowoczesny.
Właśnie.
Natomiast pytanie, jakie ja mam wartości, jakich praw, reguł ja chcę przestrzegać, na przykład w tej przestrzeni mojej prywatnej, która nie będzie się kłócić z przestrzenią innych osób, prawda? Ale też pytanie, jakim wartościom chce służyć ta inna osoba.
I też, czy potrafię obronić, prawda, ten swój światopogląd, swoje wartości, czy się po prostu nie boję też skonfrontować, prawda, czy łatwiej, czy wygodniej jest mi przytaknąć, że tak, faktycznie tak jest.
Tak, dać sobie przypiąć łatkę, tak. Nie wiem, osoby albo niereformowalnej, albo jakoś
albo obojętne. I myślę, że Marto, stąd właśnie wynika też, prawda, że my się też bardzo często boimy wyjść z takiej naszej prywatnej strefy komfortu, powiedzieć, że słuchaj, nie podoba mi się to, ja tego nie popieram, to jest mi obce, to nie jest moje, nie mój światopogląd, nie moja rzeczywistość. I jest to trudna sztuka, prawda? Tak na forum powiedzieć.
Ja myślę, że to wychodzi też w wielu takich sytuacjach, bo tu mówimy górnolotnie o tolerancji, ale w takich zwykłych, codziennych sytuacjach, kiedy stojąc na przystanku, ktoś przeklina na przykład, czy jest jakiś bardzo taki wulgarny, to może za duże słowo, ale
niegrzeczny.
W taki niegrzeczny sposób się zachowuje. No i pytanie, czy my mamy taką gotowość na takie powiedzenie, że to jest przestrzeń publiczna, prawda?
Tak
samo ja mam
się.
Prawo
nie
tam być, jak i ty masz prawo tam być, a pewna norma społeczna mówi o tym, o kulturze języka, jakiejś podstawowej, takiej najmniejszej, ale jednak kulturze.
To jest takie proste, prosty komunikat, nie podoba mi się, że tak robisz. Ja nie chcę, żebyś tak robił, prawda?
Albo czy mógłbym pana prosić, żeby pan w tej przestrzeni nie używał takich słów?
Tak, bo razem korzystamy wspólnie.
Tak, czy nie niszczył czegoś, dbał o coś, prawda?
Moje drogie panie, wracamy po przerwie. Drodzy Państwo, no i tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca cyklu poświęconego dzieciom. Bardzo bym chciała podziękować Tobie, Marto, Tobie, Magdo, za to, że tworzyłyśmy ten cykl razem.
Dziękuję
Przede wszystkim
bardzo.
Wy go tworzyłyście. Mówiliśmy o budowaniu wartościowych postaw w dzieciach, o odpowiedzialności, o relacjach w domu, o relacjach z rówieśnikami, o samoakceptacji, kreatywności, pasjach, talentach. O wszystkim, co jest bardzo ważne, jeśli patrzymy na nasze dzieci, a chcemy je dobrą drogą doprowadzić do dorosłości. Mogą zawsze Państwo sięgnąć do archiwum, przesłuchać, wejść na stronę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Cykl się nie kończy. Będziemy rozpoczynać kolejne nowe 7 spotkań, ale już nie w tym gronie, więc bardzo serdecznie Wam, drogie panie, kreatywne, twórcze i w ogóle całe poemy na Wasz temat bym tutaj wyśpiewała. Ale mogłabym wam tym samym zrobić krzywdę, więc nie chcę. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.